Umiłowani przez Chrystusa siostry i bracia, wszyscy jesteśmy pielgrzymami. Pielgrzymami, którzy wracają po trudach pielgrzymowania na tej ziemi, tam skąd wyszli, do domu Ojca. Jako pielgrzymi umacniamy się Słowem Bożym, które pokrzepia nasze serce i naszą duszę, abyśmy nie załamywali się, abyśmy nie upadali, ale mieli w sobie światło nadziei, że ta droga ma sens, głęboki sens, droga pielgrzymowania. I karmimy się Eucharystią, która dla nas jest pokarmem dla pielgrzymujących do domu Ojca. Ale na tej drodze spotykamy również przeszkody. Tymi przeszkodami są słabości, upadki. Największe z nich to grzechy, zwłaszcza grzeszne postawy. Proszę pozwolić, że dzisiaj zwrócę uwagę na grzech. W zasadzie przepowiadanie Słowa Bożego, tej dobrej, radosnej nowiny, rzadko powinno być skoncentrowane na grzechu. Bo gdy skoncentrujemy nasze przepowiadanie tylko na walce z grzechem, to sami czasem możemy popaść w jego sidła. Przepowiadanie Słowa Bożego ma pokazywać tę wielką nadzieję, tę światłość, która oświeca każdego człowieka, gdy na ten świat przychodzi, Jezusa Chrystusa z Jego Ewangelią, dobrą i radosną nowiną. Niemniej jednak od czasu do czasu trzeba też pomyśleć, czym jest grzech, jakie rodzi skutki i jakie są grzeszne postawy. Znana polska pisarka katolicka Zofia Kossak-Szczucka w książce pod tytułem Szaleńcy Boży opisuje ciekawą legendę związaną z życiem świętego Jerzego, męczennika z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Otóż, jak pisze autorka, w Kapadocji, w Azji Mniejszej, w III wieku po narodzeniu Chrystusa pojawił się olbrzymi potwór, który stał się plagą dla mieszkańców tej krainy. Potwór bowiem zabijał coraz większą liczbę ludzi. Wystarczyło tylko, że wyszedł on ze swego legowiska i popatrzył na ludzi, a padał na nich jakiś demoniczny strach, tak że zapominając o grożącym im niebezpieczeństwie, dobrowolnie zbliżali się do tego potwora. Tajemnica tej zagadkowej sytuacji, zdaniem autorki, czy może bardziej tej przytoczonej legendy, tkwiła w oczach tej bestii. Otóż potwór ten miał w swojej głowie tysiące oczu, a każde z nich wprost w czarujący sposób ukazywało tysiące obrazów piękna stworzonego przez Boga świata. W ten sposób nęcąc i kusząc, a także zachęcając wszystkich nieszczęśników, którzy pragnęli nasycić swoje oczy ukazywanym im pięknem. To tak jak możemy powiedzieć, w telewizorze mamy ileś kanałów i wybieramy sobie to, co chcemy oglądać. Gdy zbliżyli się podziwiający na niewielką odległość, ten smok z wielką łatwością zabijał ich swoimi potężnymi łapami. Aż zjawił się pewnego razu rycerz we wspaniałej zbroi, na pięknym koniu, z lśniącym ryngrafem Chrystusa na swojej piersi. Był to Jerzy, późniejszy święty. Postanowił stoczyć walkę z tym smokiem. Podjechawszy bliżej, spojrzał w iskrzące oczy bestii i mimo woli, jak inni, opuścił tarczę, włócznie. Zauroczony pięknem, które zobaczył w odbijających się oczach smoka, poczuł nieodpartą chęć oglądania tych wszystkich wspaniałości. Nagle w jednym z oczu odbił się ryngraf Chrystusa, który miał zawieszony na swojej piersi. Jerzy uświadomił sobie cel swojego przybycia. Wspiął się na konia, uniósł tarczę i włócznie i przebił tego potwora, a potem mieczem porąbał jego cielsko. Może w naszych domach albo w książeczkach do nabożeństwa jest taki obraz rycerza na koniu, który włócznią przebija smoka. W taki sposób właśnie ikonografia pierwszych wieków, ikonografia chrześcijańska przedstawia świętego Jerzego, tego wielkiego rycerza pierwszych wieków chrześcijaństwa. Moi drodzy, jeżeli to opowiadanie czy legenda o świętym Jerzy można umieścić w świecie mitów, to w naszym jakże dumnym i światłym XXI wieku tym bardziej należy podkreślić istnienie innego potwora, groźnego dla całej ludzkości. Jest nim grzech. Grzech śmiertelny. Ten grzech, jak potwór z Kapadocji, hipnotyzuje ludzi i wyrabia w nich grzeszne postawy życia, zachowania i postępowania. Grzech zadający śmierć wabi swoje ofiary najpierw pokusą piękna. Doraźną rozkosz i przyjemność przedstawia człowiekowi jako ważną rację szczęścia, którego człowiek poszukuje na tym świecie od początku swoich dni. Natomiast sprawy Boże przedstawia w fałszywym świetle jako błahe, mało znaczące, nieistotne. Ten grzech w swojej żarłoczności, jak potwór, nikogo nie oszczędził. Jego ofiarą padli pierwsi rodzice w raju. On natchnął do zbrodni serce Kaina i wszystkich zbrodniarzy świata aż po nasze czasy. Uległ mu mądry król Salomon i wielu mądrców, filozofów, uczonych i profesorów tego świata aż po nasze czasy. Jak smok polip, oplótł on swymi mackami całą ziemię, zakażając swoim jadem prawie każdego człowieka. Może ktoś zapyta, dlaczego ten potwór moralny nazywa się grzechem śmiertelnym? Dlaczego? Ponieważ zadaje on ludzkiej duszy śmierć, pozbawiając ją życia nadprzyrodzonego. Tak jak umiera ciało, gdy opuści je dusza, tak umiera dusza, gdy opuści ją Bóg. Święty Augustyn tak tłumaczy ten fakt. Wprawdzie żyje człowiek, lecz jego dusza umarła. Zmarło w nim to, co było lepszą jego cząstką. Żyje mieszkanie, lecz jego mieszkaniec jest martwy. I dalej święty Augustyn napomina wierzących w Boga, czyli nas. Nie ma w tobie prawdziwej pobożności, jeśli opłakujesz ciało, od którego odeszła dusza, a nie opłakujesz duszy, od której odszedł Bóg. Póki żyjemy na tym świecie, zawsze możemy swoją wolną wolą zaprosić Boga, który jest istotą naszej duszy. Roman Brandstetter napisał na ten temat krótki poemat. Pewien człowiek był ojczyzną Boga, ale skazał go na wygnanie. Odszedł Bóg ze spuszczoną głową, bo zawsze tęsknił za człowiekiem, który był jego ojczyzną. Grzech jest źródłem nieszczęścia. Pismo Święte poucza nas w Księdze Tobiasza, Ci, którzy grzech czynią, są nieprzyjaciółmi swojej duszy. Grzech bowiem jest przekroczeniem tej bariery, która stoi na straży drogi ludzkiego życia, ludzkiego pielgrzymowania. Tak jak ten, co przekracza barierę mostu lub autostrady, naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo, tak człowiek, który przekracza Boże nakazy lub zakazy, lub nie przestrzega Jego zaleceń, naraża siebie, a także innych żyjących z Nim, na wiele nieszczęść. Grzech jest nie tylko nieszczęściem dla duszy grzesznika, lecz także jest źródłem, w którym rodzą się nieszczęścia innych ludzi. Z grzechu rodzą się bowiem zbrodnie, wojny, tragedie, a nawet choroby, które nawiedzają świat. Grzech rodzi też pewne nawyki, pewne postawy, ludzkie zachowania, a nawet normy i zorganizowane prawnie struktury zła, nakłaniające ludzi do grzechu. Skąd pochodzi zło? Święty Augustyn pisze: zmagałem się z tym zagadnieniem i nie znajdowałem rozwiązania. A jego bolesne poszukiwania zakończy się wraz z nawróceniem do Boga żywego. Pismo Święte mówi nam: tajemnica bezbożności wyjaśnia się bowiem tylko w tajemnicy pobożności. Nauka o grzechu pierworodnym, związana z nauką o odkupieniu przez Chrystusa, daje jasne spojrzenie, mówi nam katechizm Kościoła katolickiego, na sytuację człowieka i jego działanie w świecie. Przez grzech pierwszych rodziców diabeł uzyskał pewnego rodzaju panowanie nad człowiekiem, chociaż człowiek nadal pozostaje wolny. Grzech pierworodny pociąga za sobą niewolę pod panowaniem tego, który ma władzę śmierci, to jest diabła. Jeżeli nie uwzględnimy tego faktu, że człowiek ma naturę zranioną, pękniętą kondycję moralną, skłonną także do zła, powstanie wiele błędów w dziedzinie wychowania, nauki, polityki, działalności społecznej i obyczajów. I możemy w wielu państwach świata, także i w Polsce, zobaczyć zorganizowane struktury zła, przegłosowane w parlamencie i zapisane jako obowiązujące prawo. Konsekwencje grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych ludzi powodują w świecie pojmowanym jako całość, w tym globalnym społeczeństwie, powodują stan grzeszności, który może być określony wyrażeniem świętego Jana Apostoła: grzech świata. Musimy zdać sobie sprawę, moi drodzy, że żyjemy w takiej zatrutej atmosferze, w której łatwo można się zarazić. Tak jak śmierć fizyczną powodują różne choroby śmiertelne, tak śmierć duchową grzechy śmiertelne. Jakże często my, chrześcijanie, ludzie wierzący, obracamy się w niechrześcijańskiej atmosferze pełnej błędów, przewrotnych zasad i brudów moralnych. Z tymi pogańskimi zwyczajami spotykamy się niemal wszędzie, na ulicach, w miejscach pracy, a przede wszystkim w środkach masowego przekazu, w internecie. I często ten pogański sposób myślenia i wartościowania przenosimy do naszych domów. Trudno się dziwić, że wielu z naszych mieszkańców, naszych domów, rodzin ulega takiej duchowej anemii. Mówiąc o grzechu, grzechu świata, nie myślę tu głównie o łamaniu przykazań Bożych, które są prawem ludzkiej natury, czy też o łamaniu przykazań kościelnych, które są konstytucją ludu Bożego. Mówiąc o grzechu, mam na myśli przede wszystkim siedem grzechów głównych, z których rodzą się życiowe normy zachowań i postępowania wielu chrześcijan. Powiem więcej, nawet z tych norm i sposobów zachowań mogą rodzić się i rodzą struktury grzechu, zadekretowane, przegłosowane w wielu miejscach demokracji świata. Spróbujmy przypomnieć sobie te grzechy, ich przejawy w życiu społecznym i spróbujmy znaleźć lekarstwo na nie. Pierwsze, pycha. Pierwszy grzech, który najpiękniejszego z aniołów przywiódł do upadku. Spotykamy często i wśród nas ludzi, o których mówimy, zobacz, jaki nadęty, zarozumiały, wszechwiedzący, najmądrzejszy, najwspanialszy. Sam o sobie chce mówić, że jestem najlepszy. Naj. To jest pycha. Lekarstwem na tę chorobę jest pokora. Co to jest pokora? To nie udawanie świętego, czy nie wiem jeszcze kogoś. To stanięcie przed lustrem i przejrzenie się w nim. I zobaczenie, że jestem obrazem i podobieństwem Boga. Stanięcie przed lustrem takim, jakim stworzył mnie Bóg. Bo takim też dotrę do domu Ojca. Ubiorą mnie wprawdzie w piękne szaty, włożą do trumny, ale takim, jakim pojawiłem się na tym świecie, takim wrócę do domu Ojca. Stanąć w prawdzie o sobie samym i powiedzieć za małym księciem z Antoine de Saint-Exupéry: miej serce i patrzaj w serce, bo najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Tam jesteś obrazem i podobieństwem Boga, a nie w tym lustrzanym odbiciu. Chciwość. Mówimy czasami o ludziach skąpiec, pazerny, egoista, asertywny, roszczeniowy, żądający od innych. Są tacy ludzie. Lekarstwem na ten grzech jest postawa jałmużny. Wykształcić w sobie jałmużnę. Modlitwa, post i jałmużna gładzą wiele grzechów, powiedział Pan Jezus. Jałmużna, dobroczynność, może uleczyć ludzi chciwych. Nieczystość. Trzeci grzech główny. Mówimy o ludziach, to człowiek fałszywy, podstępny, przewrotny, kłamliwy, degenerat, seksoholik, hedonista. Chodzi o czystość serca. Błogosławieni czystego serca, mówiliśmy w niedzielę. Nieczystość rodzi się w sercu, nie tylko w aktach cielesnych. Chodzi o czystość intencji, czystość działania. Tu jest początek wszelkiej czystości bądź wszelkiej nieczystości. Jest to skomplikowany grzech. Apostołowie nie mogli sobie z tym poradzić. I pytają: Panie Jezu, czemu my nie mogliśmy tego ducha wyrzucić z tego człowieka? Pan Jezus powiedział: ten rodzaj można wyrzucić tylko postem i modlitwą. Jeżeli w czyimś sercu jest ziarno nieczystości, z którym sobie człowiek nie radzi, to lekarstwem na to jest post i modlitwa. Znam ludzi, którzy poszczą tak jak grekokatolicy na Słowacji, czy na Ukrainie, czy gdzie indziej, czy na świecie, 2 razy w tygodniu, jak kiedyś i w naszym rzymskim kościele, środa i piątek. To nie jest przestrzeganie diety, jak niektórzy spowiadają się, nie przestrzegałem diety. Post przestrzega się nie dla pięknego ciała i pięknego wyglądu, tylko by wyrzucić z siebie to, co mnie męczy. Nieczystość. Zazdrość. Mówimy nieraz, to człowiek podejrzliwy, perfidny, przewrotny, egoista, pretensjonalny, oskarżający wszystkich innych, tylko nie siebie samego. Po tym pierwszym, najważniejszym grzechu, po pysze, który jest początkiem innej drogi grzechów, zazdrość jest chyba najgorszym spośród nich. Bo człowiek na łożu śmierci nie będzie już mógł nawet mówić, nie będzie mógł nic zrobić, nie będzie mógł zgrzeszyć fizycznie, ale będzie zazdrościł, że ty jesteś młody, że ty żyjesz, a ja muszę umierać, że ty jesteś tu. Będzie na łożu śmierci do końca życia. To jest chyba najgorszy i najgłupszy z grzechów. Lekarstwem na zazdrość jest modlitwa, więcej modlitwy i wytworzenie w sobie postawy empatii, życzliwości wobec drugiego człowieka, traktując go jako wartość najwyższą, którą spotykasz na tym świecie. Drugiego takiego człowieka już nie będzie. Wytworzenie w sobie postawy empatii. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Kiedyś, nie tak dawno jeszcze jako dziecko to się uczyłem z katechizmu, było obżarstwo i pijaństwo, ale teraz poprawność, by nikogo nie nazywać obżartuchem, to właśnie nieumiarkowanie w jedzeniu i w piciu. Na naszej polskiej ziemi, czy w ogóle w krajach słowiańskich, ale także w krajach bałtyckich, no jest problem alkoholizmu, to nie ukrywajmy. Jest problem alkoholizmu, który jest chorobą. Często mówimy pijak, ochlaptus, żarłok, nieopanowany w jedzeniu, łakomczuch. Są tacy ludzie i są takie postawy. Lekarstwem na takie postawy jest post, jakaś asceza, to znaczy jakiś program czy harmonogram dnia postępowania, że mimo wszystko będę to realizował, jak Immanuel Kant, który miał zawsze zegarek, można był nastawiać, kiedy wychodził na przechadzkę, kiedy wracał z tej przechadzki. A więc wytworzyć sobie pewną postawę, pewną regułę działania, regułę życia, regułę, pewne ćwiczenia, jak sportowcy, tak? Poprzez treningi osiągają coś. A więc post, asceza i ćwiczenie woli. Aby nie była słaba, lecz mocne. Gniew, 6 z grzechów głównych, który tworzy postawy w życiu społecznym. Spotykamy w naszym życiu ludzi, o których mówimy, zobacz jaki zawzięty, jaki uparty, jaki bezwzględny, pamiętliwy, bez skrupułów, bezlitosny. Lekarstwem na tę chorobę, na ten grzech jest wyobraźnia miłosierdzia. Przecież nawet tacy ludzie modlą się, odpuść nam nasze winy tak samo, jak i ja czynię. Ani więcej, ani mniej. Oko za oko. Człowiek, który się gniewa i ten gniew nosi w swoim sercu i który zatruwa jego serce, jego duszę, powinien pomyśleć, czym jest wyobraźnia miłosierdzia, o której mówił święty Jan Paweł II. I uczyć się miłosierdzia. 7 grzech. lenistwo. Czasem w domach, w naszych rodzinach, a także w jakichś tam wspólnotach mniejszych lub większych spotykamy ludzi, którym się nie chce. Nawet i reklama, a dziś mi się nie chce. Dopiero gdy dostanie tabletkę, to mu się chce. Tak? Spotykamy ludzi, o których mówimy, zobacz jaki to nierób, jaki darmozjad, aspołecznik, pasożyt, żeruje tylko na pracy innych. Często nawet krytykując ich za to, co robią. Lekarstwem na lenistwo jest sporządzenie sobie jakiegoś regulaminu dnia, porządku dnia, dyscyplina. Tak jak sportowcy, którzy chcą osiągnąć coś w życiu, muszą mieć taki porządek. Pytamy się na koniec, gdzie szukać lekarstwa takiego generalnego, uniwersalnego, który by uleczył nas z wszystkich tych chorób czy tych grzechów. Ta dramatyczna sytuacja świata, który cały leży w mocy złego, jak pisze święty Jan Apostoł, sprawia, że życie człowieka jest walką. W ciągu bowiem całej historii ludzkiej toczy się ciężka walka przeciw mocom ciemności. To są słowa z katechizmu Kościoła katolickiego. Walka ta zaczęła się ongiś u początku świata i trwać będzie do ostatniego dnia według słowa Pana. Wplątany w nią człowiek wciąż musi się trudzić, aby być dobrym i nie będzie mu dane bez wielkiej pracy oraz pomocy łaski Bożej osiągnąć jedności w samym sobie. Dalej katechizm mówi, po swoim upadku człowiek nie został opuszczony przez Boga. Przeciwnie, Bóg wzywa go i zapowiada mu tajemnicze zwycięstwo nad złem oraz podniesienie go z upadku. Fragment Księgi Rodzaju, który mówi nam na ten temat, został nazwany protoewangelią, będąc pierwszą zapowiedzią Mesjasza Odkupiciela, walki między wężem i niewiastą oraz ostatecznego zwycięstwa jej potomka. Moi drodzy, na zakończenie tej refleksji chciałbym przytoczyć dobrze znany nam wszystkim przykład z historii zbawienia. Otóż w Syrii, tej samej Syrii, w której dzisiaj toczy się wojna, w IX wieku przed Chrystusem, a więc prawie 3000 lat temu, żył pewien bohaterski dowódca imieniem Naaman. Był on bardzo szanowany przez swoich poddanych, ale już go nic nie było w stanie ucieszyć w tym życiu, gdyż ciężko zachorował na trąd, a nie było wówczas lekarstwa. Jego ciało za życia, można powiedzieć, rozpadało się na kawałki. W jego pałacu służyła pewna Żydówka, która widząc nieszczęście swojego pana powiedziała mu, że w jej kraju żyje pewien prorok imieniem Elizeusz, który mógłby go uzdrowić. Naaman, uczepiwszy się tej rady jak ostatniej deski ratunku, zabierając wiele kosztowności, wyruszył do proroka. Można sobie wyobrazić, jakie było jego rozczarowanie, gdy prorok nie przyjął go w swoim domu, więcej nawet nie wyszedł ze swojego domu, tylko poprzez służących jego mówi, powiedzcie temu panu, niech pójdzie do rzeki Jordan i 7 razy się w niej wykąpie. Rozgniewany wódz pytał siebie i towarzyszących mu osób, czyż nasze syryjskie rzeki nie są lepsze od tej żydowskiej rzeki, aby miał się w niej kąpać? I chciał zawrócić z powrotem. Całe szczęście, że jego słudzy byli troszkę roztropniejsi i prosili go, aby posłuchał proroka, polecenia proroka. Mówili mu, panie, gdyby prorok nakazał ci wykonać coś trudnego, to zapewne podjąłbyś się tego. A cóż dopiero, jeśli polecił ci tak proste zadanie, jak wykąpanie się w rzece? Posłuchał Naaman. Zapewne bolała go urażona duma, lecz oto, gdy wychodził siódmy raz z wody, stał się cud. Odzyskał upragnione zdrowie. Od tamtej pory ten cud trwa aż po dzień dzisiejszy. Zmieniły się tylko osoby, ich imiona i miejsca, w których on się dokonuje, ale fakt pozostał ten sam. To my zajęliśmy miejsce generała Naamana. Nasze grzechy są trądem naszej duszy. Prorokiem jest spowiednik, wodą uzdrowienia sakrament pokuty, sprawcą cudu Bóg, uzdrawiający nas z trądu naszej duszy. On nie pragnie naszej zguby. Potrzeba mu tylko odrobinę naszej dobrej woli, odrobinę naszej miłości i naszej ufności w Jego wielkie miłosierdzie. Morze ma swoje granice, ale nie ma ich miłosierdzie Boże, pisze święty Augustyn. Choćby grzechy wasze były jak szkarłat czerwone, jak śnieg wybielają, zapewnia nas ten, który jedynie ma moc uzdrawiania, dokonywania cudów, także w nas samych i w naszej naturze. Potrzeba mu tylko naszej wiary, że tak może się stać, i naszej zgody na to, aby on sam działał w nas, choćby wymuszonej nieraz przez innych ludzi z naszej zgody, tak jak w tym historycznym przykładzie syryjskiego dowódcy Naamana. Gdyż Bóg, Pan życia, jest Bogiem miłosierdzia i on nie pragnie śmierci grzesznika, ale jego szczęścia,